radiowo-naukowo.
Joanna Merecka-Młotosz, dzień dobry. Dziś w audycji radiowo-naukowo Marta Jasnoch-Brzeska, pedagog z Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku, która opowie nam o wyjątkowym projekcie łączącym młodzież, nauczycieli i wyczytałam, że całe miasto.
Tak, dzień dobry. Zapraszam serdecznie na kilka tak naprawdę wydarzeń, które uda nam się zorganizować. Może zacznę od początku. Udało nam się pozyskać środki z Urzędu Miasta, z Wydziału Zdrowia na działania poświęcone przeciwdziałania jednej z form przemocy, jakim jest hejt. Mhm. I tak naprawdę pochylamy się tutaj nad różnymi grupami odbiorców. Zaczynamy od szkół ponadpodstawowych. Do 20 października młodzież ze słupskich szkół ponadpodstawowych może nagrać taki spot. Krótki, do 3 minut spot poświęcony tematyce hejtu i ma być to taki ich głos sprzeciwu, że oni się sprzeciwiają temu, że oni widzą, że to jest niedobre, że dzieją się złe rzeczy i oni mogą w ten sposób wyrazić właśnie własne emocje i pokazać, że mimo tego, że trudno się z tym hejtem walczyć, zwłaszcza w internecie, to jednak oni widzą, że trzeba, no bo słowa mają moc i dużo od tego zależy. Kiedyś też rozmawialiśmy z młodymi ludźmi, co jest dla nich trudniejsze w odbiorze. Wtedy, kiedy na przykład uderzą się, bądź ktoś ich uderzy i mają siniaka, czy to, kiedy ktoś powie im kilka właśnie słów bardzo brzydkich i młodzi ludzie mi odpowiedzieli, że siniaki znikną, a to, co jest w głowie, nie znika. Mhm.
Ja bym tu się pokusiła o takie porównanie tego, czym jest hejt, a czym jest przemoc rówieśnicza. Bo dla mnie to są rzeczy, które idą bardzo mocno w parze, gdzie też niełatwo jest postawić granice pomiędzy. I ja nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy weszli w taki świat, w którym tego nie ma. Możliwości mają młodzież bardzo duże, tak? No bo pojawiła się większa dostępność do mediów społecznościowych, ich kiedyś nie było. Można było plotkować w cudzysłowie albo powiedzieć sobie na przerwie kilka nieprzyjemnych słów, czy w trakcie lekcji, ale potem rozchodzili się młodzi ludzie do domu i właściwie niewiele poza tą plotką, która gdzieś tam żyła przez chwilę do kolejnego zdarzenia, bo to najczęściej tak się odbywa, radziliśmy sobie inaczej, tak? Czyli próbowaliśmy rozmawiać. No, to też pewnie te kompetencje i narzędzia, one niewiele się zmieniły. Zmieniła się niestety dostępność młodych ludzi do tego, żeby opluwać innych. Wydaje się tym młodym ludziom, że oni są bardziej anonimowi, jak napiszą to w sieci. Bywa na przykład, że tworzą się grupy klasowe w mediach społecznościowych i tam sobie też używają, że tak powiem, bezkarnie, obrażając kolegów z klasy. Tworzą się grupki. No to akurat też myśmy pewnie doświadczali tych grupek i tych sympatii, które się pojawiały w różnych przestrzeniach naszego życia. Natomiast ja wychodzę z założenia, że trzeba mówić o tym, że nie ma na to zgody. Trzeba mówić jasno, jakie są granice. Trzeba mówić o tym, że masz prawo powiedzieć, jak się czujesz, albo że się nie zgadzasz z tym, kto do ciebie, jeśli ktoś do ciebie tego typu nieprzyjemne treści kieruje, tak? Ale znowu, to nie jest łatwe.
To nie jest łatwe, bo ja bym w ogóle, pani redaktor, zaczęła od tego, że współcześnie mamy bardzo duży problem z normą, z pojęciem normy. Bo to, co jest dla mnie normalne i to, co jest dla pani normalne i to, co jest akceptowalne społecznie dla nas, niekoniecznie mieści się w pojęciu normy młodych ludzi.
A z czego to wynika?
Myślę, że bardzo duży wpływ na to ma internet. Internet i takie treści, które są nieadekwatne do wieku, promowanie też treści, które są wulgarne, które mają bardzo dużo przemocy w sobie. Nie chcę tutaj wymieniać z nazwy, bo to będzie kolejna promocja takich widowisk, ale w momencie, kiedy młodzi ludzie widzą, że zachowania naprawdę wysoce niestosowne, nieakceptowalne, można nawet nazwać, że są to przejawy zachowań patologicznych, są promowane i oni widzą, że osoby biorące udział w różnego rodzaju takich akcjach otrzymują za to wynagrodzenie, to też troszeczkę ich światopogląd się zmienia. My możemy dużo mówić, my jako rodzice, jako pedagodzy, o autorytetach, o wartościach, o przyzwoitości ludzkiej tak naprawdę, gdzie w pewnym momencie dziecko wraca do domu, bierze do ręki telefon bądź odpala sobie komputer i nagle widzi, że no okej, my sobie gadamy, ale ja widzę swoje, tak? Ci ludzie mają super życie, super samochody, super mieszkania, wakacje zagraniczne, tylko też ta inteligencja emocjonalna młodych ludzi nie jest w stanie wyobrazić sobie, co ci ludzie przeżywają, kiedy już te światła na przykład kamer są wyłączone.
No tak, bo widzą tylko fragment i wycinek, a to bywa, że jest 15 ujęć zrobionych, żeby to jedno można było do tej sieci wrzucić i tak dalej, i tak dalej. Ja to zawsze porównuję do tego, co robią sportowcy. I oni mówią też głośno i otwarcie, że te krótkie rolki, które się pojawiają z tego, że piłka, nie wiem, wpada do kosza 5 razy z rzędu, to jest ciężka praca.
To jest 10 lat na przykład ćwiczeń.
No, albo ileś prób, żeby to nakręcić i żeby to wyszło właśnie z takim efektem. Tylko że to, co mi się podoba w tej akurat sytuacji, to że oni potrafią opowiedzieć o tym, jak powstaje taki film. Że to nie jest tak, że on staje i jemu się to udaje po prostu raz za razem i jest super. Być może w tą stronę powinniśmy iść, tak? Czyli pokażmy oczywiście kawałek życia, ale dodajmy do tego, że to moje życie składa się z iluś innych też historii, które mnie spotykają. To, co widzisz, to jest tylko fragment, nie? A tak, tego nie ma.
Tylko to jest bardzo trudne, żeby... Bo też żyjemy w takim świecie, że wszyscy dążą do tej perfekcji, do idealnego ciała, do idealnego życia. Ile razy spotykałam się na przykład podczas rozmów z naszymi uczniami, że oni nienawidzą świąt Bożego Narodzenia. Ja mówię, dlaczego nienawidzicie? Naprawdę. Dlaczego ich nienawidzicie? No bo moje święta nie wyglądają tak jak na Instagramie. My nie mamy równo ubranej choinki w złoto-biały wzór, nie mamy 12 potraw, nie otwieramy wielkich pudełek z prezentami, a w momencie mówią, że kiedy widzą już tą całą nagonkę reklamy telewizyjne, to co się dzieje w sieci przed samymi świętami, jak każdy chce pokazać i jak bardzo idealne te święta ma, a tak naprawdę przecież w rzeczywistości no, nikt z nas nie ma idealnych. Komuś się przypalią na przykład pierogi, ktoś nie ma 12 potraw, może się okazać, że kogoś zabraknie.
Przyjedzie wujek, którego niespecjalnie się lubi i który ma dowcipy
przaśne. Albo mamy
przaśne,
też taką sytuację, że na przykład ktoś bardzo choruje, ktoś niedawno zmarł i no nie ma tej osoby, którą byśmy chcieli, żeby była przy wigilijnym stole. I dzieci też, i dzieci, i młodzież nawet też, no bo przecież u nas jest szkoła ponadpodstawowa, mówią, że mają z tym duży problem, bo też by chcieli wrzucić coś na Instagrama, TikToka czy Facebooka, ale no nie mają czego wrzucić.
I co wtedy pani doradza?
Ja zawsze mówię, że muszą wszyscy pamiętać, że świat wirtualny nie pokrywa się z tym, co jest w świecie realnym. Że nawet nasi celebryci, osoby znane, lubiane, nie zawsze mają uśmiech od ucha do ucha, są perfekcyjnie wymalowani i ich bardzo szczupła figura nie wynika z tego, że mogą jeść wszystko, nic nie robić i po prostu no Pan Bóg ich tak obdarzył. Oczywiście są takie osoby, ale to też jest ciężka praca. Tylko tak jak pani to powiedziała, to nie jest pokazywane. Jest już pokazywany efekt końcowy. Nikt nie chwali
pewien fragment, ja bym nawet powiedziała, nie cały efekt, jest pokazany pewien wycinek.
Dokładnie. I dzieci mają właśnie problem też ze zrozumieniem tego, że to jest wycinek. Nie potrafią też postrzegać tego, że coś może być udawane. Ile razy na przykład spotykamy się przecież siedząc w restauracji, że przychodzi para, robią sobie zdjęcia, a potem nie rozmawiają przez całą kolację, bo o czym? Najważniejsza jest wrzucona fotka na Face'a i napisane super love.
No coś w tym jest, muszę powiedzieć, choć ja jestem ciągle i niezmiennie zwolennikiem dialogu i zwolennikiem tego, żeby przede wszystkim załatwiać wszelkie spory domowe, które zdarzają się w każdej rodzinie, załatwiać rozmową przede wszystkim i to jest jakby, uważam, kierunek, w którym powinniśmy iść, tak? Ja myślę sobie, że bardzo trudno jest rozmawiać z młodzieżą, bo oni z jednej strony tak, z jednej strony rozumieją, jakie są konsekwencje hejtu czy przemocy rówieśniczej, z drugiej zawsze też powtarzam, że działa psychologia tłumu tak zwanego, tak? Czyli jak jedna osoba odezwie się niefajnie, a chcemy, żeby była naszym znajomym kolegą, to idziemy, nawet jeśli nie myślimy tak samo.
No tak, no bo się boimy. To nie chcemy być odrzuceni, nie chcemy być na aucie.
Dokładnie. No i teraz znowu, jak rozmawiać z młodzieżą? Jak radzić sobie z tym, co spotyka jedno dziecko w klasie, nie wiem, w klubie, gdzie zadziałała psychologia tłumu?
My zawsze, jak rozmawiamy z uczniami, dzisiaj na przykład też rozpoczynamy, może jeszcze nadmienię, drugą część projektu, czyli wchodzimy do szkół podstawowych. Będziemy odwiedzać klasę 7 i klasę 8. I chcemy właśnie rozmawiać to z tą grupą docelową młodych ludzi, ponieważ są to tacy młodzi dorośli. Oni są najstarsi w szkole podstawowej i myślą, że sami siebie postrzegają jako osoby dorosłe i bardzo często też nie zdają sobie sprawy właśnie, że ich zachowanie jeszcze jest absolutnie niedojrzałe. I bardzo często właśnie też jest tak, podczas tych warsztatów rozmawiamy, że jest osoba, która doświadcza hejtu, jest osoba, która doświadcza hejtu, która stosuje hejt, ale mamy też jeszcze jedną kluczową rolę. Jest to świadek, czyli te wszystkie osoby, które widzą, co się dzieje. I bardzo często osoba, która właśnie doświadcza hejtu, ona nie powie nic. Ona się będzie bała jeszcze większego hejtu, tego, że będzie wyśmiewana, szykanowana, wyzywana, ale jest świadek, który jest anonimowy. I taki świadek zawsze może przyjść i powiedzieć. Naszym uczniom w szkole, w ZSI, w SMS-ie tłumaczymy, że jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że drugiej osobie dzieje się krzywda, to nie jest donosicielstwo. To jest tak jakby wyciągnięcie troska. Takiej niewidzialnej dłoni do kogoś. Tak, do kogoś, kto tej pomocy potrzebuje i ktoś, do kogoś, kto nie ma takiej siły przebicia, nie ma takiej pewności siebie i po prostu boi się powiedzieć komuś dorosłemu, że dzieje się coś złego, ponieważ obawia się też tego, że inni to zobaczą i wtedy będzie jeszcze bardziej hejtowany z tego tytułu. Zdarzają się takie sytuacje, że na przykład właśnie przychodzą osoby i mówią, że no zauważyłem, że na przykład na korytarzu ktoś odzywa się do kogoś w sposób na przykład wulgarny, niekulturalny. No i wtedy my rozmawiamy i u nas to jest też taka bardzo, bardzo rzeczowa rozmowa, ale bardzo konkretna, bo my sobie nie pozwalamy na to, żeby nasze dzieci doświadczały hejtu. Bo powiem pani redaktor tak, że każdy z nas przychodzi do pracy, do szkoły z dwoma plecakami. Pani dzisiaj też szła z torebką i przyszła pani z drugą torebką, której ja nie widzę. To nie jest Hogwart, nie żyjemy w magii i w czarodziejstwie, w świecie magii i czarodziejstwa i ja nie wiem, co pani ma w tej drugiej swojej torebce. No i czasami się mówi tak, że te wszystkie troski wkładamy tam i wkładamy tam kłótnię z mężem, chorobę kogoś bliskiego, zdenerwowała się pani, bo nie odpalił pani samochód. Szef może nakrzyczał. I to zaczyna się zbierać. I teraz przełóżmy to na naszych uczniów. Im na przykład wchodzi jedynka z matematyki, uwaga na przykład w dzienniku, rozstanie. I ten drugi plecak, mimo tego, że on jest niewidoczny, no to nie jest torebka Hermiony Granger. Ona nie ma takiego czegoś, że jest bez pojemności. Im w końcu też zaczyna się ulewać. I my mówimy, że musimy z sobą rozmawiać. Jeżeli my nie będziemy z sobą rozmawiać, to my nie będziemy w stanie wam pomóc.
Ja się uśmiecham teraz do pani, ale tylko dlatego, bo ja z kolei używam określenia, że każdy ma swój sufit. I do tego sufitu, jak dochodzimy, to musimy sięgnąć po pomoc i wsparcie, tak? To musimy porozmawiać z kimś, kto pomoże nam otworzyć okno, które jest w tym suficie i nabrać tego świeżego powietrza od nowu i pójść dalej. Więc no, każdy ma swój mechanizm i one są bardzo podobne. Tylko, że znowu teraz, zanim przejdziemy oczywiście do samej konferencji, ja muszę zapytać panią o jeszcze jedną rzecz, bo tu mówimy o bagażu, mówimy o tym, że młodzież potrzebuje, czy musimy być uważni, tak? Na tego drugiego człowieka i zdawać sobie sprawę z tego, że rzeczywiście to nie jest tylko książka zeszyt, to co niesiemy ze sobą, ale cała masa innych doświadczeń, które mamy. Kiedy jest ten moment, że dorosły powinien się włączyć? Kiedy jest ten moment, że rodzic powinien zareagować według pani? Bez względu na wiek dziecka, bo to chyba, jeśli rodzic jest, że powtórzę raz jeszcze, uważny na swoje dziecko i rozmawia w domu, to kiedy jest ten moment, że powinniśmy zareagować i zadziałać, czyli właśnie pójść do szkoły, pójść do trenera, pójść w którym momencie? Czy jak widzimy, że to dziecko już ma ten sufit, czy wcześniej według pani?
Wszystko tak naprawdę zależy od relacji rodziców z dziećmi. Mamy na przykład takich rodziców, którzy mają bardzo głęboką relację ze swoimi dziećmi, ale dzieci mają też takie przeświadczenie, że oni nie chcą zawodzić swoich rodziców. I oni im nie mówią, jeżeli dzieje się coś negatywnego, tylko dlatego, że nie chcą rodzicom dokładać, bo rodzice pracują na przykład na dwóch etatach, bo jest w domu dziecko z niepełnosprawnością, bo na przykład jest babcia, którą trzeba się opiekować, albo jest też poczucie wstydu, że jestem niewystarczający i wy musicie za mnie coś załatwiać. Są też tacy rodzice, którzy no, mają tą więź troszeczkę słabszą i wtedy tak jakby zaczynają się pojawiać te przysłowiowe czerwone flagi. W sytuacji, kiedy państwa dziecko na przykład bardzo często zamyka się w swoim pokoju. Nie chce z państwem spędzać czasu wolnego, nie chce wychodzić ze swoimi rówieśnikami, a szybciej wychodziło ze swoimi rówieśnikami. Kiedy widzą państwo, że dziecko zaczyna być nerwowe, notorycznie sprawdza na przykład swoje konta społecznościowe, mimo tego, że nie ma ani zdjęć, ani postów, jednakże coś, co jakiś czas widzicie państwo, że ono jest tak jakby przyklejone do tego telefonu. To nie znaczy, że dziecko jest uzależnione. Oczywiście, że tak może być, ale my tutaj skupiamy się bardziej na tym, że dziecko może cały czas monitorować, czy coś nie wypłynęło, mówiąc
kolokwialnie. Czy ktoś nie napisał o nim czegoś dodatkowo.
Czy ktoś coś dodał, czy ktoś coś skomentował. Nawet w sytuacji, kiedy dziecko na swoim profilu nie udostępnia nic, ale wystarczy, że na przykład ktoś z klasy wyrzuci coś na grupę klasową, na której jest to dziecko, no i wtedy już dziecko po raz kolejny zaczyna właśnie się denerwować. Bezsenność u dzieci też jest sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego i warto porozmawiać. My mamy w szkole szeroki zespół psychologiczno-pedagogiczny, bo jest pedagog specjalny, czyli ja, jest pedagog szkolny, mamy dwóch psychologów i my jesteśmy bardzo otwarci na rozmowę z rodzicami. Dwa razy do roku mamy takie pedagogizacje, w których omawiamy takie najważniejsze problemy współczesnych nastolatków. Ja zaś przygotowałam taki autorski warsztat, jak rozmawiać ze współczesnym nastolatkiem. No, przyznam się pani, że bardzo lubię...
No, ja chciałam powiedzieć, no i jak?
Bardzo lubię właśnie wbijać taką szpileczkę po prostu, odbijać piłeczkę. Uwielbiam to robić z rodzicami, bo na przykład, kiedy mówię, że dzieci się skarżą, że nie spędzacie państwo z nimi czasu, a tata krzyczy do mnie, mówi, jak nie spędzamy czasu? Jak mówię, choć oglądniemy coś, no to on się obraża i on nie chce tego oglądać. Ja mówię, no a co pan chciał oglądać? No na przykład alternatywy lecą. Ja mówię, wie pan, no to, że pan lubi oglądać alternatywy, nie będzie znaczyło, że pana syn będzie chciał to oglądać, ponieważ jest zupełnie inny poziom żartu i kontekstu, i młodzi ludzie tego nie rozumieją. No nie. Inaczej by było, gdyby pan powiedział, powiedz mu, siadaj Franek, powiedz mi, co twoi znajomi lubią oglądać. Może jest jakiś fajny serial, może masz jakąś zajawkę, oglądnijmy coś wspólnie. I po pierwsze, dziecko czuje się docenione, po drugie jest też tak jakby, ma takie poczucie, że może współdecydować o tym, co robią. Że to nie jest znowu narzucony czas przez rodziców, tylko że rodzic naprawdę chce wiedzieć, co teraz na przykład oglądają młodzi ludzie.
No tak, no jest to pewnie dobry kierunek i dobra opcja. Myślę, że wiele pracy potrzeba, żeby ta relacja była na dobrym poziomie. I to nie dzieje się z dnia na dzień. I to jest to, co państwo budują, odkąd, że tak powiem, w waszym życiu pojawił się ten nowy, młody i coraz starszy potem człowiek. I absolutnie tu jako rodzic też powiem, że nikt nie wręcza instrukcji obsługi pilota, więc... Nie ma nic złego, jeśli państwo dziecku powiedzą, słuchaj, nie wiem. Dla mnie to też jest nowa sytuacja. Spróbujmy przez to przejść razem, albo powiedz mi, jak ty to widzisz, a ja z mojego doświadczenia, które mam, z racji wieku, który mam, spróbuję się do tego odnieść. Może coś wspólnie wymyślimy. To jest absolutnie dobry kierunek. Drodzy państwo, wy nie musicie być alfą i omegą dla własnych dzieci. Wy jesteście człowiekiem. Każdy z was jest człowiekiem, po prostu.
Nie? Bardzo ważne jest też to, żeby nie bagatelizować tego, co mówią nam młodzi ludzie. Jeżeli dziecko na przykład przychodzi ze szkoły i mówi, że mamo, bo oni powiedzieli, że jestem gruby, że jestem głupia, że jestem okularnikiem i na przykład pierwszy taki sygnał to jest i rodzic mówi, a przestań, pewnie się tylko tak wygłupiałem, to są tylko takie na przykład żarty czy dokuczania. Ale kiedy dziecko mówi to państwu na przykład po raz drugi i państwo znowu to zbagatelizujecie, to ono już nie powie po raz trzeci.
Nie przyjdzie.
Ono nie przyjdzie,
zostanie z tym samo.
Będzie uważało,
czyli zapełni ten plecak drugi.
Ten niewidoczny, którego nie widzimy. I dziecku potem będzie bardzo trudno zaufać komuś innemu dorosłemu. Musimy słuchać tego, co mówią młodzi ludzie i też troszeczkę, no to jest trudne, żeby czytać między wierszami, bo też się śmieję, bo często rozmawiam z rodzicami, nawet w tamtym tygodniu mieliśmy taki warsztat i ja mówię, że co państwo, jak państwo rozmawiacie z dziećmi, kiedy przychodzą do szkoły? No jak było w szkole? Ja mówię, no dobra, to jest pierwsze pytanie, a drugie, no na przykład, no poprawiłeś jedynkę z matematyki? Ja mówię, i to jest dla państwa priorytet. I jasne, no bo jeżeli myśląc tak dalekosiężnie, bardzo ważne jest to, żeby uniknąć sytuacji zagrożenia. Ale teraz proszę
no
sobie
tak,
wyobrazić...
No tak, ale łatwiej zadać pytanie, jak ci minął dzień.
No właśnie.
Prawda?
Ja mówię teraz, proszę państwa, teraz proszę sobie wyobrazić, że wy wracacie do domu i jak się pyta mąż bądź żona, jak państwu minął dzień, co państwo odpowiadacie? Okej, okay, normalnie, fajnie, bo mam to samo, że mój mąż po mnie przyjeżdża do pracy i się pyta, jak w pracy, mówię, okej, okay, nawet jak był to trudny dzień, mówię okej, okay, ponieważ nie chce mi się odpowiadać, ale jakby na przykład zapytał się mnie, co cię dzisiaj wkurzyło, co dobrego zjadłaś, czy było coś śmiesznego, a może któryś z uczniów zrobił ci jakąś miłą niespodziankę. Dużo zależy od tego, jak zadajemy pytania, bo jeżeli będziemy zadawać cały czas to samo pytanie i wałkować, jak było w szkole i czemu znowu dostałeś jedynkę, na przykład z tej matematyki nieszczęsnej, no to ta relacja nie będzie tak jakby... zbudowania na otwartości, no bo koncentrujemy się tylko na jednym aspekcie.
Aha. A potem, drodzy państwo, rozpaczamy, że dzieci dorastają, wyjeżdżają z domu i wcale niechętnie do tych domów wracają. Budują sobie swój świat, niestety bardzo podobny do tego, z którego wyszły.
My naprawdę staramy się tutaj rozmawiać z rodzicami, mamy fajnych rodziców w ogóle i w ZSI, i w SMS-ie są to rodzice tacy bardzo otwarci. Nie mówię, że zawsze od razu wierzą w to, co ja mówię, ale kiedy na przykład widzą, że są efekty tego tych takich tipów, jak my mówimy tutaj tak też już potocznie językiem młodzieżowym, no to zaczynają się otwierać i mówią, kurczę, no miała pani rację, poszliśmy sobie na lody. Ja mówię, o super, nie? Albo na przykład mama szła do fryzjera i zebrała córkę z sobą. Chcesz iść też do fryzjera, bo ja idę? Niby nic niezobowiązującego, ale jest to też taki czas, że na przykład czas kobiet tylko, babskie wyjście. I w tym czasie mogą porozmawiać o wszystkim i o tym, czy są jakieś na przykład trudności miłosne, no bo przecież młodzi ludzie wchodzą w związki i mogą porozmawiać o sytuacji domowej, o tym, jakie są trudności w życiu osobistym. I takie cenne chwile są naprawdę wartościowe. Nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata, ponieważ możemy zbudować coś pięknego w swoim,
na miejscu.
Tak, w swoim własnym zakątku.
O, dobrze się z panią rozmawia, czas się kończy, więc szybko jeszcze powiedzmy. Konferencja w Słupsku, nie ma miejsca na hejt, liczy się szacunek i równość. To nie fake.
Bardzo serdecznie zapraszamy. Odbędzie się ona 25 października o godzinie 9 w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku przy ulicy Koszalińskiej 9.
Tak.
Mamy naprawdę wspaniałych prelegentów i ci prelegenci są takie jakby specjalistami z różnych dziedzin i będą mówić o różnych aspektach, bo będzie na przykład pani Katarzyna Ożarek.
Ośmioro prelegentów,
tak. Będzie pani Katarzyna Ożarek, która...
Fundacja ProGredi, drodzy państwo.
Dokładnie.
Mama Olka, która jest w Spektrum, cudowny człowiek, który prowadzi konferencję w Słupsku, właśnie dotykając tej neuroróżnorodności. Przedszkole, które za chwilę powstaje, no tu...
Oh. I tutaj pani opowie nam o tym troszeczkę, jak to wygląda hejt z perspektywy rodzica. Na przykład będzie z nami pan Michał Szałek. Jest to trener mentalny, który powie, że w sporcie też jest hejt i chłopaki mogą płakać, naprawdę, że każdy mężczyzna może mieć słabość.
No to ja muszę potwierdzić, jest i to sporo hejtu i przemocy rówieśniczej, niestety.
I opowie nam o tym. Będzie z nami na przykład pani też Zosia Stodoła, która opowie, hejt wśród osób z niepełnosprawnością. Pan Maciej Maraszkiewicz, psycholog. Czyli tutaj będzie ujęcie psychologiczne, ale powiem
skupione
też...
głównie na młodzieży i młodych ludziach.
Tak. Będzie na przykład z nami też uczennica, Maja Wodarczyk. Będzie to uczennica klasy czwartej TW, czyli technika weterynarii. I ona opowie, jak wygląda hejt z jej perspektywy. Świadectwo takiego młodego człowieka, który też potrafi uderzyć się w pierś i powiedzieć, że okej, nie zawsze byłem krystaliczny, jest to coś fantastycznego, jest to bardzo duża odwaga w ogóle, żeby umieć tak powiedzieć i przyznać się, że kiedyś też popełniłam jakieś błędy.
No tak, myślę, że w każdą stronę. Ja kiedyś miałam taką rozmowę, już tak kończąc nasze spotkanie z psycholog Katarzyną Gajewską, właśnie o przemocy rówieśniczej i ona zaczęła tą rozmowę od tego, niech rękę do góry podniesie ten, kto nigdy nie doświadczył przemocy rówieśniczej.
Tak,
była, ona jest, ona będzie. Naszą rolą jako dorosłych przede wszystkim jest to, żeby minimalizować szkody, które robi.
Musimy też pamiętać, że dzieci i młodzież, nawet jeżeli są to 18 czy 19-latkowie, mają jeszcze trochę zwężoną percepcję postrzegania świata. I mimo tego, że są to osoby dojrzałe i pełnoletnie, czyli tak jakby patrzeć w kwestii prawa osoby, które już mogą same o sobie stanowić, to nadal potrzebują pomocy i wsparcia osób dorosłych. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Słupska na naszą konferencję. Na stronie Zespołu Szkół Informatycznych jest taka specjalna zakładka Anti-Hate. Tam można się też na tą konferencję zapisać. Każdego dnia też staramy się publikować naszych prelegentów, żebyście państwo wiedzieli, z kim będziemy tutaj mogli porozmawiać, kogo wysłuchać. Ważne są dla nas te zapisy, ponieważ
nie jest z gumy, drodzy państwo, zakładam, że chodzi o to, żeby...
Tak, nie chciałeś tak powiedzieć, ale tak. Dodatkowo uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych i Szkoły Mistrzostwa Sportowego przygotowują słodki stół dla państwa, więc będzie coś pysznego do zjedzenia. Musimy też wiedzieć, na jaką ilość osób się spodziewać, ale jestem zadowolona, ponieważ cały czas wpływają do nas zgłoszenia, czyli ludzie chcą o tym rozmawiać i chcą o tym słuchać.
Czyli widać, że jest problem. Po prostu.
Tak, ludzie tego doświadczają i widzą, że coś się dzieje. A na sam koniec jeszcze chciałabym państwa zaprosić na naprawdę wyjątkowe wydarzenie. 29 października, godzina 12, Plac Zwycięstwa. Wszyscy wspólnie zaśpiewamy wyjątkową piosenkę Stanisława Sojki, Tolerancja. To będzie taki... taki jakby nasz gest naprawdę już takiego sprzeciwu, że dobra, starczy. W Słupsku naprawdę nie ma miejsca na hejt. Jest to piosenka wymowna. Ma naprawdę taki wydźwięk bardzo pozytywny i mam nadzieję, że dołączą do nas i szkoły podstawowe, i przedszkola, i instytucje, i zakłady pracy, żeby przez tą chwilę w południe wspólnie zaśpiewać, bo jest to naprawdę szczytna idea i w tym momencie wszyscy się z sobą łączymy i mówimy nie, stanowcze nie.
No to drodzy Państwo, a ja przypomnę jeszcze na koniec, że jesteśmy do 19 listopada, także w ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy, tym bardziej i tym mocniej zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się swoim dzieciom bez względu na to, ile mają lat, wesprzeć, bo rolą rodzica, drodzy Państwo, jest stać po stronie dziecka.
Tak, dokładnie tak.
Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.